Nie da się wyczerpać bogactwa pierwszego wersetu, ale nie będziemy go poznawać cały rok. Powinno nam wystarczyć jeszcze kolejne spotkanie za 2 tygodnie i to dzisiejsze. Więc przeczytajmy go jeszcze raz. Nie wszyscy byli na wykładzie 2 tygodnie temu. Nie wszyscy też z pewnością uczyli się go na pamięć. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. Miałem zamiar pójść dalej w liście do Filipian, ale zauważyłem, że właśnie w tym pierwszym wersecie są jeszcze bardzo ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, o nich powiedzieć. Do Słowa Bożego można podchodzić na różne sposoby. Niektórzy na przykład myślą, przeczytam je od deski do deski. I jest to dobra decyzja. Ale można też podchodzić zupełnie inaczej, na przykład do tego wersetu, który mamy na ekranie. Można przeczytać ten werset w języku, w jakim został napisany, czyli w języku greckim. Można każde słowo badać osobno i wydusić z tego fragmentu jak najwięcej teorii. Dzisiaj nie jest to trudne, wystarczyłoby 10 minut przygotowania, żeby skorzystać z odpowiednich narzędzi, które dzisiaj są dostępne praktycznie dla wszystkich, no i wycisnąć jak najwięcej z tego wersu. Czasami będąc w Polsce na jakiejś konferencji, słucham wykładów i już po kilku zdaniach wykładowcy wiem, co się będzie działo. Mianowicie wykładowca pochwali się przed innymi, jak wiele potrafi wycisnąć z danego tekstu. I zapowiada już na początku, że powie o 12 rzeczach, które są w tym wersecie. A wszyscy po 3 przestają słuchać. Więc za każdym razem, kiedy siedzimy na wykładzie, w którym słyszymy tylko teorię, męczymy się. A Słowo Boże nie zostało napisane po to, by nas uczyć teorii. To nie jest jego główny cel. Oczywiście któryś tam z kolei tak, ale nie pierwszy. Więc nie chodzi o teorię, która ma niewiele wspólnego z naszym życiem. Słowo Boże jest napisane, że jest żywe, co oznacza, że jego zadaniem, jego funkcją jest wejść w reakcję z naszym myśleniem, z naszym sercem, ale także później z praktyką naszego życia. Póki Słowo Boże jest tylko jakąś teorią i szukamy tam wiedzy, to jego moc jest uśpiona. Oczywiście nasza wiedza się powiększa, wiemy coś następną, jakąś prawdę ciekawą, ale nasze życie nie ma szans się zmienić. Podobnie jest chyba dzisiaj w naszym kraju z naszym systemem edukacji. Uczymy się dzisiaj, nasze dzieci uczą się wielu rzeczy, teorii, którą tak naprawdę trzeba wkuć, choć ona nie ma nic wspólnego z życiem człowieka. Jak patrzę na moje dzieci, które są w szkole podstawowej, ile energii, czasu i emocji trzeba, żeby to wszystko udźwignąć, no jest to w pewnym sensie strata tego czasu dzieciństwa. Wziąłem ze sobą zeszyt mojej córki, ona chodzi do 4. klasy szkoły podstawowej. Jest to zeszyt z informatyki. Jest tutaj wklejony materiał na sprawdzian. Mamy tutaj bardzo dobrych informatyków. Jest Dawid Lorek, jest Witek Konior i wielu innych. Więc panowie, zadam wam pytanie z 4. klasy podstawówki. Dawid, pytanie do ciebie. Co to jest program? Proszę odpowiedzieć bezbłędnie, bo będzie słaba ocena. Ponieważ nauczyciel nie rozumie, czym jest program, powie, że nie masz racji. Program to szereg dokładnych instrukcji zapisanych w specjalnym języku programowania, zrozumiałych i wykonywanych przez komputer. No to. Dobrze, Witold, do ciebie pytanie. Możesz po szwedzku odpowiadać, bo tam jesteś zatrudniony. Co to jest plik? Plik. Co to jest plik? Plik. Plik. Może on był w podstawówce, no, później, więc może pamięta. No super. Zaskoczyłeś mnie tutaj. Plik to zbiór danych, czyli informacji zapisanych na twardym dysku, pendrive'ie lub CD. Truja. Dobrze. Oczywiście to wydaje się śmieszne, ale tak jest z teorią, że często ona jest oderwana od rzeczywistości i nasze dzieci niestety to przeżywają. Jest mało wiedzy, która jest od razu stosowana w życiu i dzieci przez te 10 czy 20 lat często poznają rzeczy abstrakcyjne, które no, w jakiś sposób muszą poznać. Mamy na sali też rodziców innych dzieci, na przykład rodzice Gustawa, który ma chyba teraz 9 lat. Gustaw spędził wiele czasu w szpitalu, ale w tym czasie nauczył się wielu takich czynności związanych z komputerem, więc komunikował się z użytkownikami na całym świecie, nauczył się obsługi komputera na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym. We wrześniu poszedł do szkoły i musiał uczyć się tej właśnie teorii, co to jest plik, co to jest folder. No i miał z tym problemy, tak? Ledwo zdał. Więc szkoła wciska pewną teorię w dzieci, marnując ich potencjał, zainteresowanie tym przedmiotem, ponieważ wszystkich traktuje równo. Niestety ten potencjał dzieci może umierać. Ania, lat 9, też są tutaj, jest tata Ani. Intuicyjnie podchodząc do pisowni w języku polskim, zresztą oboje rodzice to poloniści, nie robiła żadnych błędów ortograficznych. Ale w czwartej klasie, gdy poznała teorię, czyli jak powinno się pisać, w jakim przypadku, zaczęła robić mnóstwo błędów. Prawie w każdym wyrazie. Teoria wcale nie pomogła. Mój syn, lat 8, gdy był w drugiej klasie, to liczył wszystko, co widział. Ma skarbonkę z miedziakami, tak? Więc potrafił ją wysypać, to jest duża skarbonka, i liczył każdy grosz, 2, 5, dodawał. Niedużo czasu minęło, mnożył i dzielił w zakresie do 1000. Jego ulubionym hasłem było słowo, którego wcześniej nie znałem. To hasło brzmi Google. Myślałem, że on się wygłupia, że on sam sobie to wymyślił, bo on zadawał dużo pytań o nieskończoność, próbując ją pojąć umysłem. Ciągle powtarzał to hasło i w końcu go zapytałem, co to jest ten Google? No a co to jest Google, to możemy sobie zobaczyć. Jeden Google to 10 do setnej potęgi, niestety tutaj to źle zostało wyrażone, czyli jedynka i 100 zer w zapisie dziesiętnym. Termin ten wymyślił w 1938 roku 9-letni Milton Sirota, siostrzeniec amerykańskiego matematyka Edwarda Kastnera, który zapytany przez swojego wujka o nazwę dla bardzo dużej liczby odpowiedział, to się nazywa Google. Kastner ogłosił to pojęcie w swojej książce Matematyka i wyobraźnia w 1940 roku. Nazwa wyszukiwarki internetowej Google pochodzi od liczby Google. Więc mój syn, chcąc zrozumieć nieskończoność, fascynował się liczbami, co widział, to liczył, lubił dzielić. Jak ma zły humor, to mówię, mam dla ciebie zadanie, napiszeć tu 10 zadań matematycznych, rozwiąż je. I on zaraz siada, to jest jego pasja. Ale w szkole, jak przyjdzie, ma teorię. Leon, ile to jest 5 razy 5? 25. I to jest koniec. Nie rozwija się tej pasji i potencjał umiera. Więc dobrze to rozumiemy, patrząc na nasz system edukacji, że teoria nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Ci, którzy byli dobrzy z teorii w szkołach, często nawet nie potrafią poradzić sobie w życiu. Więc kiedy czytamy dany fragment Słowa Bożego, nawet taki jeden werset jak dzisiaj, to nie oczekujmy, że poznamy jakąś teorię. To nie chodzi o to, byśmy mieli większą wiedzę. Owszem, werset, kontekst, cały list jest fascynujący pod tym względem, ale teoria to jest za mało, by zmieniać nasze życie. Słowo Boże jest żywe, czyli ma wejść w reakcję z naszym myśleniem, z naszym sercem, czyli tam, gdzie mamy nasze pragnienia, zamiary. No i w końcu ma coś zmienić w rzeczywistości naszego życia. Więc kiedy patrzymy na ten pierwszy werset listu do Filipian, oprócz pewnej teorii, która jest w nim zawarta, możemy dostrzec w nim o wiele więcej. I tym się dzisiaj zajmiemy. Będziemy patrzeć na niego głębiej. Przyglądamy się Słowu Bożemu w nadziei, że stanie się ono dla nas zwierciadłem, w którym ujrzymy pewną prawdę. Prawdę o Bogu, prawdę o świecie, i w końcu prawdę o nas samych. Zresztą Pismo Święte jest porównane do lustra, w którym widzimy samych siebie. Kiedy czytamy nawet ten pierwszy werset listu do Filipian, w końcu chcemy ujrzeć prawdę o nas samych. Więc jaką prawdę dostrzegamy w tym wersecie? Na pierwszy rzut oka to są suche fakty. Paweł i Tymoteusz, dwóch ludzi. Ale jeżeli przyjrzymy się głębiej, zobaczymy, jak wiele stoi za tymi słowami. Bo one są opisem pewnej rzeczywistości. Naszym zadaniem jest tą rzeczywistość odtworzyć. Kiedy przyglądamy się tym dwóm słowom, Paweł i Tymoteusz, w pewnym momencie dostrzegamy atmosferę, która tam panowała w pierwszym wieku w Kościele, atmosferę, która panowała między Pawłem a jego współpracownikami. Obserwujemy pewną kulturę, którą apostoł i jego współpracownicy reprezentowali. I ta atmosfera, i ta kultura jest dla nas pewnym modelem, do którego się odwołujemy jako wspólnota. Chcemy, by u nas było tak dobrze, jak było tam. Więc co to za model, co to za kultura, co to za atmosfera? Paweł i Tymoteusz byli przyjaciółmi. To słowo, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach znaczy wiele. Przyjaciel. Ale kiedy zadałem pytanie na małej grupie w tygodniu, jak ten temat wygląda w życiu uczestników grupy, to wszyscy wspominali na dawne czasy, kiedy byli dziećmi, może byli jeszcze w liceum, kiedy łatwo było nawiązać przyjaźń. A od tamtego czasu, oprócz tych relacji, jakie mamy we wspólnocie, w małych grupach, no ten temat jest trudny. Więc za tymi prostymi słowami Paweł i Tymoteusz stoi pewna rzeczywistość. Jednym ze słów, które ją opisują, jest przyjaźń. Współpraca Pawła i Tymoteusza nie odbywała się w atmosferze służbowej. Mogła się w takiej odbywać. Apostoł Paweł był uznany za apostoła, był dużo starszy od Tymoteusza, był też jego liderem, opiekunem, ale nie. Widzimy, patrząc na kontekst listów do Tymoteusza czy Dziejów Apostolskich, że ta rzeczywistość to była rzeczywistość przyjaźni, a nie formalnej atmosfery. Zespół, który apostoł Paweł tworzył z Tymoteuszem, miał wielką siłę, dlatego że byli jak rodzina. Kiedy dwóch ludzi ma ten sam cel i są oni przyjaciółmi, sami wiemy, jaka to jest siła przebicia. Co więcej, ta przyjaźń, która istniała między Pawłem i Tymoteuszem, była sprawdzona, bo Paweł i Tymoteusz współpracują w momencie pisania listu ze sobą około 10 lat. To nie jest to, że znają się chwilę. Oni znali się już bardzo dobrze. Znali wszystkie swoje słabe strony. W tym czasie Tymoteusz z młodzieńca, którym trzeba się opiekować, o czym mówiliśmy 2 tygodnie temu, staje się dorosłym człowiekiem, zaufanym współpracownikiem apostoła Pawła. Więc za pierwszymi słowami listu do Filipian, które mamy na ekranie, widzimy pewną rzeczywistość, niezwykłą atmosferę, kulturę, którą reprezentuje apostoł Paweł i jego współpracownicy. Jest to kultura współpracy, współodpowiedzialności, wszystko w atmosferze przyjaźni. Słowo Boże jest jak lustro, w którym w końcu widzimy samych siebie. Więc tak naprawdę na ten moment nie chodzi o to, o Pawła, o Tymoteusza. Teraz chodzi o nas. A ponieważ Słowo Boże pokazuje nam prawdy ukryte dla nas na pierwszy rzut oka, prawdy, które są zapisane na dnie naszego serca, widok, który nam zostanie przedstawiony, niekoniecznie będzie przyjemny. Więc zaglądamy w to zwierciadło pierwszego wersetu listu do Filipian i co widzimy? Czy widzimy samych siebie jako ludzi, którzy potrafią budować trwałe relacje? 10 lat to wystarczający czas, by to sprawdzić. Czy widzimy w tym lustrze człowieka, widzimy siebie, czy to jest człowiek, który potrafi zejść głębiej w relacjach niż to, co powierzchowne i służbowe? Więc to pytanie dzisiaj zadaje nam ten tekst. Jaką atmosferę budujemy wokół siebie? Jaką kulturę reprezentujemy? Czy to jest tak piękny obraz, jak u apostoła Pawła i Tymoteusza, którzy byli przyjaciółmi i współpracownikami? Czy jest to obraz obrzydliwy? Widzimy tam człowieka niezdolnego, by budować trwałe relacje, który nie chce się otworzyć, by być czyimś przyjacielem. Celem poznania słowa na pewno nie jest teoria. Ona jest potrzebna, by zrozumieć pewne idee. Oczywiście tym się też zajmujemy, ale celem poznania słowa jest ujrzenie prawdy o sobie. Więc to, co tutaj tworzymy, to nie jest szkoła, żeby się jak najwięcej nauczyć. Kościół ma inną rolę. Jedną z nich jest pokazanie prawdy o każdym z nas. Ale samo pokazanie prawdy to przecież dopiero połowa drogi. Jeżeli by tak było, że Kościół jest miejscem, gdzie poznajemy tylko prawdę o sobie, wszyscy wychodzilibyśmy stąd zniechęceni, tak? Więc słowo ma jeszcze kolejny cel. Jego celem jest transformacja człowieka. Przemiana jego myśli, jego serca, pragnień, ale też jego życia, tego, co będzie w poniedziałek i w następne dni. Przemiana w kierunku wzorca, jakim jest Jezus Chrystus. Apostoł Paweł mówił o tym w liście do Rzymian, popatrzmy. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Mamy tutaj słowa w tekście, przemieniajcie się. Celem kontaktu ze Słowem Bożym jest przemiana człowieka, a nie powiększenie tego, co on wie. Polecenie brzmi, przemieniajcie się, abyście umieli rozpoznać wolę Bożą, a nie żebyście znali kolejną teorię. Jednak, aby doświadczyć tej przemiany, czyli żeby to słowo, na które się otwieramy, żeby nie zostało tylko teorią, potrzebne jest coś też z naszej strony. O tym mówi początek tego wersetu. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata. Zachłyśnięcie się tym, co świat pokazuje, do czego dąży, jakie cele nam wyznacza, zamyka nam tą drogę, by się przemienić na podobieństwo Chrystusa. Słowo wtedy zostanie tylko teorią, jeżeli nasze pragnienia, nasze myśli są skupione tylko na rzeczach doczesnych. Słowo Boże jest zwierciadłem, w którym możemy dostrzec prawdę o sobie. Więc patrzymy w lustro tego fragmentu i co widzimy? Człowieka, który bierze wzór ze świata, tak naprawdę to, czego on pragnie, to jest tam. To, co osiągnęli inni wielcy tego świata. Czyli widzimy człowieka, który bierze wzór z Jezusa i to jest dla niego cel. Filipianie, chociaż byli ukochaną wspólnotą apostoła Pawła, też borykali się z tym problemem. Ślad tych problemów znajdujemy w kolejnych słowach wersetu pierwszego. Wróćmy do pierwszego, gdzie czytamy Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. Dlaczego apostoł Paweł użył takiego stwierdzenia, słudzy Chrystusa Jezusa? Dlaczego nazywa siebie i Tymoteusza sługami? Oto jeden z powodów. Miasto Filipi w 42 roku przed Chrystusem stało się kolonią rzymską. Możemy przeczytać o tym na przykład w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział. I w tym mieście osiedliło się wielu weteranów rzymskiej armii. I Filipi jako kolonia uzyskała autonomię od rządu prowincjonalnego i dostało te same prawa, które miały miasta położone w Italii, w tym prawa rzymskie. Czyli na przykład byli zwolnieni z niektórych podatków. Wszyscy mieszkańcy Filipi mieli rzymskie obywatelstwo i z tego powodu mieszkańcy tego miasta chodzili dumni, że są Filipianami, że są Rzymianami. Używali łaciny jako języka urzędowego, przyjęli wiele rzymskich obyczajów, wzorowali się na najlepszych włoskich miastach. Dlatego apostoł Paweł mówi w ten sposób. Mówi do ludzi, którzy biorą wzór z tego świata, patrzą na najlepiej rozwijające się miasta w cesarstwie i mówią, jesteśmy tacy sami. I apostoł Paweł przecież też miał obywatelstwo rzymskie i mógłby powiedzieć, ja Paweł, obywatel Rzymu, tak samo. Ale apostoł Paweł nie używa takiego stwierdzenia. Apostoł Paweł i Tymoteusz szczycą się nie tym, co imponuje światu. Mógł to zrobić. Miał też godność apostolską, mógł o sobie mówić w wielkich słowach. Ja, apostoł Paweł, do was, Filipian. Jednak widzimy tutaj zupełnie coś innego. Apostoł Paweł nie bierze wzoru z tego świata. On swojej wielkości nie mierzy miarą, którą ma świat. Czyli naszej pozycji społecznej, czy tego, w czym jesteśmy lepsi od innych. Zamiast tego mówi, ja i Tymoteusz, słudzy Chrystusa. 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, co oznacza słowo sługa. W Grece oznaczało ono takiego niewolnika, który jest zmuszany do pracy, ale Paweł zmienił znaczenie tego słowa na sługę oddanego swojemu Panu, który służy z zapałem i z miłością, bez granic oddania. Sługa, który wykonuje z serca cokolwiek jest mu zadane. Więc Paweł i Tymoteusz reprezentują tutaj niezwykłą kulturę, nie szczycą się tym, co robi wrażenie w tym świecie, ale szczycą się tym, że kim są przed Chrystusem. Paweł i Tymoteusz byli pełni miłości do Boga i do drugiego człowieka. Służyli z wielkim zapałem. I przez to ich postawa wywiera ogromny wpływ w Filipii. Oni są tam dość krótko. Szybko przychodzą prześladowania, oni muszą uciekać. Ale ten wzór pozostaje i pozwala się rozwijać kościołowi w tym mieście. Więc patrzymy w tło tego wersetu na rzeczywistość, która zostaje opisana za pomocą tych prostych słów. I widzimy wspaniałe prawdy. Apostoł Paweł i Tymoteusz są ich świadectwem. Jeżeli żyć dla Boga, to z całego serca, z całego umysłu, z całych swoich sił. Jak żyć dla Boga, to nie żyć dla siebie, ale dla innych ludzi. Służyć im z zapałem. Żyć dla Boga to też upatrywać swojej tożsamości w naszej relacji z Bogiem, a nie w tym, jak nas ocenia świat w drabinie społecznej. Więc zaglądamy w to lustro i co widzimy? Czy widzimy człowieka dumnego z tego, co jest wartością dla tego świata, bo coś osiągnął w oczach innych? Człowieka, który szczyci się z tego, co ma, bo ma więcej od innych? Albo człowieka, który szczyci się z tego, jak wygląda, bo według tego, jak świat to mierzy, wygląda lepiej od innych. Albo z tego, jaką ma pozycję wobec innych, tak? Że jest wyżej w pewnym sensie. Jest to obrzydliwy obraz, ale może taką prawdę widzimy. A może widzimy człowieka, który, tak jak apostoł Paweł, kocha Boga z całych sił, nie zwraca uwagi na posiadanie, na wygląd, na zaszczyty. Więc Słowo Boże, jego funkcją jest odsłanianie prawdy o nas, po to, byśmy mieli okazję doświadczyć transformacji. Dopóki nie widzimy prawdy, która jest obrzydliwa, tak jak patrzymy w lustro i coś nam się nie zgadza, chcemy to poprawić. To jest pierwsza funkcja, uświadamia nam, co jest nie tak. Ale po to, byśmy mieli szansę to naprawić. Filipianie, dumni ze swojego miasta, dumni ze swojej pozycji, w lustrze widzą to samo, co my dzisiaj. Widzą, że potrzebna jest przemiana. Ze skupienia na tym, co jest przyziemne i przemijające, na to, co wieczne. Zresztą miasto Filipii z czasem traci swoje znaczenie. Cały ten przepych, duma, to wszystko powoli odchodzi, bo to są rzeczy nietrwałe, tak jak bogactwo, piękno, czy to, jak się wyróżniamy dzisiaj w drabinie społecznej. Te rzeczy przemijają, a świat mówi, żeby o nie zabiegać. Więc co widzisz dzisiaj w tym zwierciadle, w które patrzymy wspólnie? Czy masz entuzjazm dla spraw Bożych, który mieli Paweł i Tymoteusz? Czy masz entuzjazm dla spraw tego świata? Jak tylko stąd wyjdziesz, to zaczniesz się znowu nimi zajmować. Co sprawia, że biegniesz z zapałem, że ci się chce? Sprawy Boga czy sprawy tego świata? Apostoł Paweł i Tymoteusz, inni współpracownicy, reprezentowali pewien model funkcjonowania, pewien model życia, który nazywam tu w uproszczeniu kulturą. I ten model szybko przeniósł się na młodych chrześcijan Filipi. Będziemy mieli okazję to poznać w kolejnych wykładach z tego listu. W naszej wspólnocie jest kilkadziesiąt osób, to są dane sprzed 2 lat, a nie wiem jak się zmieniły, które biorą na siebie zadanie pomagania innym poprzez prowadzenie małych grup lub zalążków małych grup. Czy ma znaczenie, co te osoby sobą reprezentują? Czy ma znaczenie, że robią to z zapałem płynącym z miłości do Boga? Czy tak naprawdę kochają to, co świat kocha i w pewnym sensie robią to na siłę? Jeżeli lustro ma coś nam pokazać, to ma nam pokazać w pierwszej kolejności rzeczy, które są obrzydliwe, tak? Które trzeba natychmiast zmienić. Może to jest taka rzecz. W liście do Hebrajczyków czytamy odnośnie liderów wspólnoty takie słowa. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Oczywiście wyrwaliśmy te słowa z kontekstu ze względu na czas, ale chodzi tutaj o liderów, o tych, którzy przewodzą innym. Autor listu do Hebrajczyków mówi, jeżeli ktoś się tym zajmuje, czyni jakąś służbę we wspólnocie, możemy to też rozszerzyć na naszą postawę względem naszych dzieci, którym też przecież służymy przez wiele lat naszego życia, to o ile czynimy to z entuzjazmem i radością, to jest to korzystne dla naszych podopiecznych czy naszych dzieci. A jeżeli czynimy to ze smutkiem, na siłę, nie jest to dla nich korzystne. Radość i zapał ze strony tych, którzy opiekują się, prowadzą, przewodzą, jest korzystna. Brak tego jest niekorzystny. Więc przeglądamy się w tym zwierciadle. Jest to wspaniała szansa, by dostrzec coś, co jest nie tak w naszym życiu. I co widzimy? Czy widzimy człowieka, który z zapałem i z radością wykonuje swoje zadania we wspólnocie, w rodzinie? Czy widzimy zmęczonego, rozgoryczonego, marudzącego frustrata, któremu się po prostu nie chce? Pierwszą funkcją słowa jest pokazać prawdę o nas, kolejną pomóc doświadczyć transformacji. Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, są dla nas przykładem takiej transformacji. Oni nie od razu byli tacy, jacy są w momencie pisania tych słów. Paweł wiele lat wcześniej był człowiekiem, który kochał teorię, a nie kochał ludzi. Przecież prześladował Kościół Boży. Był faryzeuszem, był jednym z lepszych, jeżeli chodzi o znajomość wszystkich szczegółów. Teoria była tym, co go definiuje, co sprawia, że on mógł czuć się lepszy od reszty społeczeństwa. Zresztą wiemy z relacji Ewangelii, że faryzeusze czuli się o wiele lepsi od wszystkich pozostałych. Więc on też tak zaczynał. Ale kiedy dana mu była łaska dostrzec prawdę o sobie, wiele lat później napisze, wszystko to były śmieci. Doświadczył transformacji na człowieka, który kocha Boga, a nie teorię o nim, który służy ludziom z miłości, a nie wykonuje czynności z poczucia obowiązku. Tymoteusz też nie od razu był tym, kim jest w momencie pisania listu do Filipian, który apostoł Paweł mu zresztą dyktuje, Tymoteusz z młodzieńca, słabego, niedojrzałego, doświadcza transformacji na współpracownika, człowieka godnego zaufania, którego apostoł Paweł może wysłać w wiele miejsc, o czym będziemy się dowiadywać na następnych wykładach, który ostatecznie nawet jest gotów oddać swoje życie za wiarę. To, że zaglądamy w Boże Słowo i odkrywamy tam obrzydliwe rzeczy w nas samych, patrząc w to lustro, to jest połowa drogi. Trzeba zrobić kolejną połowę, doświadczyć transformacji. Tej transformacji to nie potrzebujesz tylko ty, potrzebują jej także ludzie, którym służysz, twojej transformacji. Bo jeżeli służysz im na siłę, jeżeli służysz im z poczucia obowiązku albo z jakichś egoistycznych pobudek, bo jesteś jako opiekun w pewnym sensie wyżej niż oni, to nie będzie to dla nich korzystne. To tak jak zmarnować potencjał dziecka, który zachwyca się matematyką, zniżając go do pewnego poziomu i on nigdy więcej nie swojej miłości do tej nauki nie wzbudzi. Mógł kochać matematykę, mógł to pojąć, ale ktoś to popsuł. Więc twoja transformacja za pomocą słowa to nie jest interes tylko twój, jest także interesem ludzi wokół. Bo jeżeli jej nie doświadczysz, to oni też coś za to płacą. Transformacji potrzebuje, twojej transformacji potrzebuje także wspólnota, której jesteś częścią. Jeżeli ta transformacja nie nastąpi, koszt ponosi w jakimś sensie wspólnota. Jeżeli nastąpi, wspólnota odnosi korzyść. Za kilka tygodni, jeżeli będziemy iść takim tempem, poznamy niezwykłe prawdy zapisane w 6 wersecie 1 rozdziału. Zobaczmy, co tam jest napisane. Filipian 1:6. Apostoł Paweł mówi: mam właśnie ufność, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Żyjemy w czasach, gdzie człowiek chciałby sam przemienić swoje życie. Jeżeli słyszymy jakąś teorię na temat zmiany życia, to jest to właśnie tego typu teoria. Musisz sam wziąć się w garść i zmienić. Tak? Masz jakieś marzenia, to powinieneś w ich stronę biec. Masz tu przykłady ludzi, którym się udało. Weź się w garść i zrób to i to. Apostoł Paweł mógłby używać takiej retoryki, ale ona jest niezgodna z prawdą. Z prawdą o Bogu i prawdą o człowieku. Po pierwsze, człowiek nie jest taką istotą, która wystarczy, że się o zachęci i ona sama doświadczy transformacji. Raczej jest istotą, która potrzebuje pomocy, siły, czy mocy, która pochodzi z zewnątrz. Po drugie, tak naprawdę autorem zmiany naszego życia jest sam Bóg. To On dokonuje tego dzieła. Gdziekolwiek popatrzymy na teologię, którą reprezentuje apostoł Paweł, wszędzie mówi on tam o łasce, której doświadczył, zmieniając się w takiego człowieka. Mówi o długu, który musi spłacić, bo doświadczył tak wiele dobra od Boga, stając się tym, kim jest. Więc to, że potrzebujemy transformacji na innego człowieka, to jest pewne. Ale tak samo pewne jest to, że tego dokona Bóg, nie my sami. To, co potrzebne jest z naszej strony, to uczyliśmy się z zasady listu do Rzymian, jest zanegowanie wzorców tego świata. To jest pierwszy krok. Ja nie chcę tak, jak myśli świat, bo to jest błędne. To prowadzi tylko do tego, że mój egoizm rośnie. Moje skupienie na sobie rośnie, a wokół ludzie, którzy muszą za to płacić. Więc zanegować wzór tego świata, to możemy zrobić. A drugie, możemy poprosić Boga o przemianę. Skoro On jest osobą, która trzyma serce człowieka w swoim ręku. W Wszyscy na tym skorzystamy. Jeżeli takiego dzieła pozwolimy, by Bóg je dokonał. Więc patrzymy w to lustro i co widzimy? Człowieka, który próbuje o własnych siłach ogarnąć swoje życie, już wiele zapłacił za swoje błędy. Wokół są ludzie, którzy są tego świadectwem, a on dalej próbuje o własnych siłach, mówiąc, powinienem dać sobie radę. Zanim pojąłem te prawdy, co kilka lat obiecałem Bogu, obiecywałem Bogu, Boże, no teraz już powinno się udać. Taki jest człowiek, że czasami uczy się dopiero na własnych błędach, że dopóki nie zrozumie, ile warte są jego dobre chęci. Czy widzisz człowieka, który o własnych siłach próbuje samego siebie zmienić? Czy widzisz człowieka podobnego do apostoła Pawła i Tymoteusza, który zaufał i zawierzył to dzieło Bogu? Przyznał się, niewiele potrafię sam. Bogactwo Bożego Słowa jest nieograniczone. Pokazuje prawdę o nas. Często prawdę, która jest druzgocąca, ale Jezus nie bał się tej prawdy ujawniać, bo to jest pierwszy krok do zmiany. Bogactwo słowa jest nieograniczone, bo jest ono żywe, jest w stanie zmienić nas nawet na poziomie naszych pragnień. Bogactwo słowa jest nieograniczone, bo jest w stanie zmienić nas w innego człowieka. Nie na siłę, nie według jakiegoś modelu, który Bóg sobie ustanowił, a człowiek nie chce takim być. Jest w stanie zmienić człowieka w ten sposób, że jest on szczęśliwy z tym, jakim jest człowiekiem. Że do końca życia będzie mówił, Boże, dziękuję Ci za to, co zrobiłeś z moim życiem. I ludzie wokół też powiedzą, dziękujemy Boże, że zrobiłeś to i to z jego życiem. A ponieważ to bogactwo słowa jest nieograniczone, dzisiejszy wykład nie jest ostatnim z pierwszego wersetu listu do Filipian. Za 2 tygodnie popatrzymy na... Wróćmy na chwilę do Filipian 1.1. Popatrzymy na końcówkę wraz z biskupami i diakonami. Za tymi słowami też stoi pewna rzeczywistość wspólnoty Filipii. Jest to struktura wzoru i odpowiedzialności, jaka powstała w tym kościele. Zastanowimy, jak to się stało i na czym to polega. Pomoże nam w tym między innymi pierwszy list do Tymoteusza. Będzie to dla nas wielka szansa, by zobaczyć, jak daleko jesteśmy od najlepszych wzorców. Bo ci ludzie wymienieni w tym wersecie, to nie był byle kto. Nowy Testament stawia szereg wymagań wobec człowieka, który w tamtych czasach był biskupem, czyli takim opiekunem, nadzorcą, czy diakonem. Człowiekiem, który służył we wspólnocie nie tylko w sprawach duchowych, ale także takich przyziemnych. I kiedy czytałem tą listę, jest to niesamowity obraz atmosfery i kultury, która była reprezentowana w kościele pierwszego wieku. Dawno to wszystko zanikło, ale te słowa będą dla nas szansą, żeby zobaczyć prawdę o nas, w czym mogę się rozwinąć, w czym mogę być lepszy, w jaki sposób mogę dobrze służyć ludziom, którzy są wokół mnie. Więc zachęcam was do przeczytania listu do Filipian i nie zatrzymywania się na teorii. Uczmy się patrzeć głębiej, tak? Do momentu, w którym widzimy jakąś prawdę o sobie, tak jak w lustrze, rzecz, którą trzeba poprawić. Dziękuję.